Bardzo doceniam waszą modlitwę. Dzięki, niech będą Panu. To bardzo dobry sposób, żeby zacząć spotkanie. Zanim przejdę do kolejnego planu, chciałbym wspomnieć o kilku sprawach. Pierwsze z nich to to, że omawiamy wzory w osobach kilku sióstr. Dwie, które znalazły się w rodowodzie Chrystusa, to Rahab i Rut. Nawet Debory nie ma w rodowodzie Chrystusa i nie ma w niej żadnego z sędziów. Dwie osoby, których byśmy się najmniej spodziewali, są w nim. Kananejska nierządnica i przeklęta Moabitka. Są to dwie osoby, których najmniej spodziewalibyśmy się w rodowodzie Chrystusa. Przynajmniej myślę, że powinna tam być Debora. Nie. Nie. I nie ma tam żadnego z sędziów. To pokazuje, że tak, jak jest powiedziane w Nowym Testamencie, niewielu mądrych, niewielu mocnych, dobrze urodzonych jest wybranych. Bóg wybiera słabych, tych, których nikt inny nie mógłby użyć, żeby doprowadzić do przyjścia Chrystusa. I tak jak brat Ray powiedział, Rahab i Rut były użyte, by doprowadzić do pierwszego przyjścia Chrystusa. Dzisiaj Pan szuka Rut, które doprowadzą do powtórnego przyjścia Chrystusa. Chciałbym wam przypomnieć, jakie jest najważniejsze zagadnienie w Księdze Rut. Przeczytam je. Pochodzi ono z copórocznego szkolenia, które dopiero co odbyliśmy. Nawiasem mówiąc, dobrze jest wrócić do Księgi Rut, mimo że dopiero co ją omówiliśmy, ponieważ jest tam wiele spraw, których nie ujrzeliśmy, gdy po raz pierwszy przerabialiśmy tę księgę. Dotyczy to także mnie. Na szkoleniu dla sióstr dociera do mnie wiele z tego, co nie dotarło na szkoleniu copółrocznym. Przeczytam. Aby być normalnymi chrześcijaninami, jednymi z dzisiejszych zwycięzców, odpowiedzieć na obecne pańskie wezwanie i zaspokoić jego obecną potrzebę w odzyskiwaniu, musimy być dzisiejszymi Rutami, które zwracają się do Bożej ekonomii, po pierwsze, po drugie, wchodzą do ziemi Immanuela, która obrazuje Chrystusa jako naszą wszechzawierającą dobrą ziemię i poślubiają Chrystusa, żeby zrodzić Go i zaspokoić potrzebę, jaką obecnie ma zarówno Bóg, jak i człowiek. Oto, co oznacza bycie Rut. To znaczy, że zwracamy się do Bożej ekonomii, wchodzimy w Chrystusa i zyskujemy Go jako swój dział i poślubiamy Go i dodam Kościół. Poślubiamy Chrystusa i Kościół, żeby zrodzić Chrystusa. To zaspokoi obecną potrzebę. Jest ona inna niż za czasów Rut. Za jej czasów potrzebą było, żeby zrodzić Chrystusa początkowo w człowieczeństwie. Potrzebą dzisiaj jest zakończenie wieku. Potrzebujemy zwycięzców, by zakończyli wiek i doprowadzili do powtórnego przyjścia Chrystusa. Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej sprawie, a mianowicie, że Księgę Rut należy czytać razem z Księgą Sędziów. Księga Rut tak naprawdę jest dodatkiem do Księgi Sędziów. Można by rzec, że Księga Rut tworzy kontrast dla Księgi Sędziów. Idą jednak ze sobą w parze, dlatego Biblia umieszcza je razem. Przeczytam wam ostatni werset Księgi Sędziów. Werset ten powtarza się co jakiś czas w Księdze Sędziów i stanowi on zakończenie tej księgi. Brzmi on tak: w owych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy robił to, co było słuszne w jego własnych oczach. Można by powiedzieć, że ten werset podsumowuje, to nie jest takie przyjemne, Księgę Sędziów. Brat Ray podzielił się na ostatnim spotkaniu o Elimeleku, który opuścił dobrą ziemię i udał się do Moabu. To jest coś okropnego. Konsekwencją tego była jego śmierć i śmierć jego dwóch synów. Hebrajskie imię Elimelek znaczy Bóg jest moim królem. Elimelek miał dobre imię, ale z pewnością nie żył zgodnie z jego znaczeniem. Był taki sam jak Księga Sędziów. Odrzucił Boga jako swojego króla, Chrystusa jako swój dział i udał się do Moabu. To najgorsze miejsce, gdzie można było pójść. Następnie jego synowie ożenili się z kobietami z Moabu zamiast z Izraelitkami i umarli tam razem z Elimelekiem. Tragiczne. Nad wszystkim tym czuwał suwerennie Bóg. Następnie przechodzimy do Księgi Rut, która ma cztery rozdziały. Brad Ray omówił pierwsze dwa, a ja mówię ostatnie dwa. Są tutaj cztery główne sprawy, które odpowiadają czterem rozdziałom Rut. Pierwsza główna sprawa odnośnie Rut w rozdziale pierwszym to, że dokonała ona wyboru. Podoba mi się to. Wybrała coś, co różniło się bardzo od tego, skąd pochodziła. Omówiliśmy werset z Księgi Sędziów, rozdział 5, wersety 15 i 16, o wielkich postanowieniach serc i badaniu serc. Powiem wam, kto tak zrobił. Rut miała wybór. Mój mąż umarł. Czy mam wrócić do Moabu? Czy obrać zupełnie inny kierunek? Czy nie sądzicie, że to nie była łatwa decyzja? Noemi miała dwie synowe. Przeczytam. Jedna miała na imię Orpa, a druga nazywała się Rut. Były tam w Moabie ze swoimi mężami przez 10 lat. To nie jest krótki czas. Potem Naomi zdecydowała, nie chcę już dłużej być w Moabie. Umarli moi synowie, mój mąż. Jestem Izraelitką. Wrócę do ziemi, do odpoczynku. I powiedziała swoim synowym, wracajcie do Moabu. Nie mam już więcej synów, za których mogłybyście wyjść za mąż. Orpa wróciła. I co jest znamienne, w rozdziale pierwszym, w wersecie 15 Księgi Rut jest powiedziane, następnie rzekła Noemi, oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swoich bogów, do swoich bogów. Wiecie, że przyczyną, dla której Bóg potępił Moab, było bałwochwalstwo. Orpa wybrała tak, ale Rut inaczej. Co wy na to? I gdy dokonała takiego wyboru, oto co w 16 wersecie powiedziała. Twój Bóg będzie moim Bogiem. To pokazuje, że wybór Rut nie był tylko z punktu widzenia człowieka, nie tylko na podstawie jej przywiązania do Naomi, ale na podstawie Bożej ekonomii. Twój Bóg będzie moim Bogiem, Twój lud będzie moim. Innymi słowy, w naszym języku będzie to brzmieć: wybieram Chrystusa i Kościół. Orpa powiedziała: wybieram to, skąd pochodzę, i tamtejsze bożki. Tak więc jest to bardzo ważne zagadnienie w pierwszym rozdziale Rut. To, co wybrała. Następnie, w drugim rozdziale, głównym zagadnieniem jest to, że ona skorzystała ze swojego prawa. Czyż to nie jest wspaniałe? Gdy wybierzesz już Chrystusa i Kościół, przysługują ci pewne prawa nadane przez Boga. To znaczy, że gdy uwierzymy w Chrystusa, otrzymujemy przebaczenie, oczyszczenie i mamy prawo, żeby radować się Chrystusem. Podoba mi się słowo prawo. Przypomina mi ono, przepraszam, korzystam z wydanej drukiem Biblii. Przypomina mi Księgę Objawienia 22. Błogosławieni są ci, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa życia i aby mogli wejść przez bramy do miasta. Co wy na to? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Pranie szat to odkupienie prawne. Mieć prawo do drzewa życia to organiczne zbawienie, a wejście do miasta to stanie się nową Jerozolimą. To jest nasze prawo. Do tego mamy prawo. I z tego prawa skorzystała Rut. Gdy tylko wybrała, skorzystała z tego prawa. Wspaniałe. Teraz chciałbym zwrócić uwagę na kilka innych wersetów, zanim przejdziemy do rozdziału trzeciego. Przepraszam, tylko na jeden werset. W drugim rozdziale, kiedy Rut skorzystała z prawa do zbierania kłosów na polu Boaza, oto co Boaz do niej powiedział: niech ci wynagrodzi Jahwe twój postępek i niech będzie pełna twoja odpłata od Jahwe, Boga Izraelskiego. Trzeci rozdział Księgi Rut jest na temat jej poszukiwania odpoczynku, a czwarty na temat jej nagrody. Boaz prorokował, że z powodu tego, że Rut wybrała to i korzystała ze swojego prawa, otrzyma nagrodę, która została opisana w czwartym rozdziale Księgi Rut. Myślę, że to wystarczy w charakterze wstępu. Kolejnym etapem więc jest rozdział trzeci. Po tym, jak skorzystała ze swojego prawa, Rut szuka dla siebie odpoczynku. Księga Rut jest na temat odpoczynku. Naomi wróciła do dobrej ziemi jako jej odpoczynku. A Rut, po opuszczeniu Moabu i śmierci swojego męża, szukała odpoczynku. Przyjrzyjmy się temu, czym jest odpoczynek. W rozdziale trzecim, pierwszym wersecie czytamy: potem Noemi, jej teściowa, powiedziała do niej: moja córko, czy nie powinnam ci szukać odpoczynku, abyś się dobrze miała? Noemi zdała sobie sprawę, że Rut bez wątpienia wewnętrznie czuła, że zostawiła Moab, nie mam męża, poszłam za moją teściową, jestem zadowolona z tego wyboru, ale potrzebuję odpoczynku. Naprawdę potrzebuję męża. Potrzebuję męża. Zdała sobie z tego sprawę Noemi, ale nie tylko z tego. Noemi miała też świadomość tego, że właściwą osobą na męża dla Rut był Boaz. Rut nie wiedziała na początku o tym, ponieważ nie wiedziała, że Boaz był bliskim krewnym męża Noemi. Rut nie mogła tego wiedzieć, ale Noemi wiedziała. Niekiedy tak bywa, że święci wiedzą o czymś, o czym my nie wiemy. Jest to dla wszystkich jasne oprócz nas. Podobnie było, gdy ja się ożeniłem. Bracia powiedzieli mi, że to jest oczywiste. A ja na to, czyżby? To bracia zazwyczaj nie mają pełnej jasności. Ale w tym przypadku, dzięki niech będą Panu, Boaz miał dużą jasność. Jest tu powiedziane, że Noemi podjęła się roli pośrednika, żeby popchnąć Rut do małżeństwa. Nie sądzę, że trzeba było ją dużo przekonywać. Potrzebowała jednak potwierdzenia. Musiała wiedzieć, że Boaz był właściwą osobą. Nie powinniśmy czytać o tym w naturalny sposób. Wybaczcie, siostry, że to powtórzę, ponieważ spotkałem siostry, którym się wydawało, że są swatkami w życiu Kościoła i mówią, dla ciebie dobrą partią będzie ten ktoś, a dla tamtego ktoś inny nie. Nie czytajcie o tym w naturalny sposób. To jest historia o Bożej ekonomii, o sprowadzeniu Chrystusa. Noemi zdała sobie sprawę, że Boaz jest właściwą osobą dla Bożej ekonomii i ze względu na rodowód Chrystusa, na linii życia, żeby zrodzić Chrystusa. Tak więc poinstruowała Rut. Ta historia jest niesamowita. Podała jej szczegółowy instruktaż, co ma zrobić i oczywiście to zadziałało. A oto duchowe znaczenie. Jak już powiedziałem, to nie jest swatanie. Nie. Ma to duchowe znaczenie. Czytamy o nim w drugim podpunkcie. Prawdziwi słudzy Nowego Testamentu są jak Noemi w tym, że pobudzają wierzących Chrystusa do kochania Go jako swojego oblubieńca, żeby obierali Go za swojego męża. Amen. Tak zrobił Paweł. On zaręczył nas. Miał posługę zaręczania, aby spowodować, że będziemy kochać Pana, oddamy Mu się i obierzemy Go za swojego męża. Punkt trzeci. Zaznamy odpoczynku jedynie wtedy, kiedy poznamy Chrystusa jako swojego męża i obierzemy Go za swojego męża, żyjąc z Nim w najbliższym i najserdeczniejszym kontakcie. Może Wam się wydawać, że brat, siostra, jako moja żona będzie moim odpoczynkiem, ale przekonuję się, że tak, po ludzku jest to coś bardzo miłego, ale prawdziwym odpoczynkiem dla wszystkich nas. Przepraszam, święci, zepsuł się serwer internetowy, ale połączyłem się z Wami przez telefon. Obraz nie jest najlepszy, ale mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie. Tak. Dobrze też wyglądasz. Pójdziemy dalej od miejsca, w którym nam przerwało. Zaznamy odpoczynku jedynie wtedy, kiedy poznamy Chrystusa jako swojego męża, a znać Chrystusa jako swojego męża, to mieć najbliższy i najserdeczniejszy kontakt z Nim. Mam nadzieję, że zdamy sobie sprawę, że nasz kontakt z Panem, nasza relacja z Nim powinna być podobna do relacji, jaka panuje między mężem a żoną. W ludzkim życiu są różne rodzaje miłości. Istnieje miłość między przyjaciółmi, miłość między rodzicami a dziećmi, ale najbardziej intymną miłością w ludzkim życiu jest miłość między mężem a żoną. I taką miłość powinniśmy mieć z Panem. Na podstawie Pieśni nad Pieśniami pragnie On, żebyśmy mieli osobistą i czułą relację z Nim. Podoba mi się bardzo punkt 4. Jeśli poślubimy Chrystusa, obierając Go za swego męża, nasze życie się zmieni. Amen. Czyż nie myślicie, że tak się stanie? Nasze życie się zmieni. Ponieważ po prostu przyłączyliśmy się do wspaniałego Chrystusa. Teraz pojawił się internet. Zmienię na to połączenie. Wróciłem. To tak jak młoda kobieta poślubi kogoś, zmienia się jej całe życie. Tak to się dzieje. A gdy my obieramy Chrystusa za swojego męża, nasze całe życie się zmienia. I w tym obrazie Rut, kiedy ona poślubiła Boaza, cóż to była za zmiana? Ona była pogardzaną Moabitką, biedną, przybyszem, wdową i poślubiła bardzo zamożnego Izraelitę. W linii Chrystusa powiedziałbym, że to była wspaniała zmiana w jej życiu. W tym samym czasie czytamy, że zdamy sobie sprawę z tego, że musimy okazywać mu małżeńską wierność. Dlatego zaśpiewaliśmy hymn 433 z angielskiego zbioru hymnów. Nasza relacja z Panem w Biblii przyrównana jest do małżeństwa. Łączymy się z Nim i nigdy się nie rozwodzimy. Zostajemy złączeni z Nim na wieczność. Z tego powodu musimy być Mu wierni. W Starym Testamencie, szczególnie w Księdze Ozeasza i w innych, Izrael został porównany do niewiernej żony. Niestety, wielokrotnie byliśmy niewierną żoną Panu, ale musimy wrócić do naszego męża, nauczyć się, jak się nim radować, jako naszym życiem, naszą osobą i postępować i zachowywać się w jedności z Nim. Taka jest prawidłowa rola żony. Przechodzimy teraz dalej do punktu B. Przybywszy do dobrej ziemi i skorzystawszy z prawa do radowania się jej bogatymi płodami, to wszystko było dobre, ale Rut wciąż potrzebowała domu, żeby zaznać odpoczynku. Nie ma co do tego wątpliwości, że kochała swoją teściową, ale chcielibyście żyć ze swoją teściową na zawsze? Nie myślę, żebyście wtedy odpoczywali zbytnio. Potrzebowała więc domu. Taki odpoczynek może nadejść tylko dzięki małżeństwu. Możemy być zbawieni i kochać Pana, ale żeby mieć dom dający nam odpoczynek, musimy poślubić Pana Jezusa, obierając Go za swojego męża i razem z Nim żyć w Kościele, który jest naszym domem. Myślę, że wielu z nas może zaświadczyć, że mimo tego, że mamy Chrystusa, dopóki nie mieliśmy Kościoła, nie mieliśmy domu. Słyszałem na przestrzeni lat tak wielu świętych, że kiedy przyszli na pierwsze swoje spotkanie Kościoła, pierwsze, co powiedzieli, to jestem w domu, to jest mój dom. Tego właśnie szukałem. Pokazuje to, że potrzebujemy Chrystusa jako naszego męża i Kościoła jako naszego domu. Bez jednego i drugiego nie możemy tak naprawdę odpocząć. Nie mamy odpoczynku, dopóki nie będziemy mieć zarówno Chrystusa, jak i Kościoła. Chrystus, nasz mąż i Kościół, nasz dom, tworzą dla nas kompletną całość, dzięki której możemy zaznawać właściwego i odpowiedniego odpoczynku. Myślę, że wszyscy możemy o tym zaświadczyć. Potrzebujemy Chrystusa, potrzebujemy Kościół. Gdy mamy zarówno Chrystusa, jak i Kościół, jesteśmy szczęśliwi, odpoczywamy, zaznajemy pokoju. Teraz mamy ponownie punkt dotyczący Bożej ekonomii. Jeśli rozważymy to w świetle Ewangelii Mateusza 1:5-6 i 16, dojdziemy do wniosku, że poszukiwanie przez ród odpoczynku służyło tak naprawdę przedłużeniu rodowodu, by sprowadzić na świat Chrystusa. Chciałbym przy tym zaznaczyć, że jest to bardzo podobne do sytuacji Anny w Księdze Samuela. Miała ona ludzką potrzebę, ale tak naprawdę ta potrzeba korespondowała dokładnie z Bożą potrzebą w jego ekonomii. Anna potrzebowała syna, Bóg potrzebował rozpocząć na nowo kapłaństwo, które uległo degradacji. Gdy więc Bóg odpowiedział na modlitwę Anny, związaną z jej ludzką potrzebą, tak naprawdę wypełnił swoją potrzebę w swojej ekonomii. Mamy tutaj podobną sytuację. Kiedy Bóg spełnił potrzebę tej ubogiej wdowy, która była przybyszem, gdy zaspokoił jej potrzebę, tym samym zaspokoił swoją potrzebę w swojej ekonomii. To jest wspaniałe. Powiedziałem wam już, że mam dwie córki. Już są zamężne. Zanim wyszły za mąż, powiedziałem im, pozwólcie wybrać Panu. Będziecie szczęśliwe. I obie powiedziały do mnie, a co jeśli nie będzie nam się podobała ta osoba, którą wybierze? Powiedziałem im, że nie musicie się o to martwić. On jest o wiele bardziej mądrzejszy niż to. Wie, jak wybrać najlepszą osobę dla niego i jednocześnie dla ciebie. To ich jeszcze nie przekonało. Powiedziałem więc im, czyjemu osądowi bardziej ufacie? Swojemu czy Bożemu? Bardzo łatwo jest wam popełnić błąd. On nie popełnia błędów. Pójdźmy dalej. Mamy tutaj punkt D, bardzo ciekawy punkt. Boaz powiedział Rut, chociaż jestem krewnym, to jednak istnieje bliższy ode mnie krewny. W Starym Testamencie prawo stanowiło, że najbliższy krewny miał prawo wykupu ziemi, własności i żony kogoś, kto umarł. I Boaz tak naprawdę nie był najbliższym krewnym, był krewny bliższy od niego, dlatego musiał przejść przez proces uzyskania prawa, by nabyć jej dziedzictwo. Jest to obraz. W tym wersecie pierwszy krewny męża Rut, jej najbliższy krewny, przedstawia w formie typu naszego naturalnego człowieka, który nie może nas wykupić i nas nie wykupi z zadłużenia, z grzechu, jakie ma nasz stary człowiek. I mowa jest o tym w liście do Rzymian, 7 rozdziale, przeczytam stamtąd kilka wersetów. List do Rzymian 7, zaczynając od wersetu drugiego. Zacznę od pierwszego. Albo czy nie wiecie, bracia, mówię bowiem do tych, którzy znają prawo, że prawo panuje nad człowiekiem, jak długo on żyje. Bo kobieta zamężna związana jest prawem ze swoim mężem. Tym mężem, zgodnie z przypisem, jest stary człowiek, nie prawo. Prawo wiąże ją ze starym mężem, ale mężem jest stary człowiek, bo kobieta zamężna związana jest prawem ze swoim mężem, dopóki on żyje, ale jeśli mąż umrze, zwolniona jest od prawa męża. Alleluja! Stary człowiek umarł. Nasz stary człowiek został ukrzyżowany z nim. Już nie jesteśmy z nim związani. Nie jesteśmy z nim więcej w związku małżeńskim. Takie jest znaczenie tutaj w liście do Rzymian 7. Podobnie jak w księdze Rut. To jest duchowe znaczenie typu w księdze Rut. Boaz, drugi krewny męża Rut, przedstawia w formie typu Chrystusa, który wziął udział we krwi i w ciele, żeby być naszym krewnym. Amen. I który może nas odkupić z grzechu, odzyskać utracone prawo, jakie nasz naturalny człowiek miał w Bożym stworzeniu, być naszym nowym mężem w Jego boskim, organicznym związku z nami i wziąć nas za swoją odpowiedniczkę przez wzgląd na swój przyrost. Co za wspaniały obraz. To był rozdział 3 Księgi Rut, a główną sprawą w 3 rozdziale Księgi Rut jest to, że szukała swojego odpoczynku, którym tak naprawdę był jej dział ziemi i mąż. I dzięki niech będą Panu, że był krewny, który mógł spłacić dług jej zmarłego męża, nabyć jej dziedzictwo i chciał się z nią ożenić. To jest Chrystus. Teraz przechodzimy do rozdziału 4. Jak już powiedziałem, Boaz powiedział Rut w 2 rozdziale, 12 wersecie, że z powodu tego, co wybrała i że skorzystała ze swojego prawa, Jahwe da jej nagrodę. A 4 rozdział mówi o tym, co to jest za nagroda. Rozdział 4 Księgi Rut mówi o otrzymaniu przez Rut nagrody ze względu na Bożą ekonomię. Tak, w Księdze Rut jest typologia pod względem ludzkim, ale wszystko to musimy postrzegać z punktu widzenia Bożej ekonomii. W ramach nagrody służącej Bożej ekonomii Rut zyskała odkupieńczego męża. Męża, który spłacił wszystkie jej długi. Nasz odkupieńczy mąż spłacił dług naszego grzechu. Jeśli nie, musielibyśmy umrzeć za nasze grzechy. Rut zyskała odkupieńczego męża, który przedstawia formę typu Chrystusa jako odkupieńczego męża wierzących. Teraz, jako wierzący w Chrystusa, mamy męża, który jest naszym wiecznym, obecnym i codziennym odkupicielem. Amen. I który nas ratuje, zbawia nas i wybawia z wszystkich kłopotów. Amen. Amen. To była pierwsza nagroda. Był nią odkupieńczy mąż. B. Prócz zyskania odkupieńczego męża, Ruth została też wykupiona z zadłużenia jej zmarłego męża. Stanowi to typ odkupienia wierzących z grzechu ich starego człowieka. On spłacił nasz dług, którego nigdy nie bylibyśmy w stanie spłacić. Tak właściwie jedynym sposobem na spłacenie tego długu była śmierć. On go spłacił. I to jest drugi aspekt nagrody. Teraz trzeci aspekt. Innym aspektem nagrody Ruth jest to, że stała się ona kluczowym przodkiem w rodowodzie, by doprowadzić do pojawienia się królewskiego domu Dawida w celu wydania na świat Chrystusa. Trudno mi w to uwierzyć. Jak już na początku powiedziałem, dwie kobiety, które znalazły się w rodowodzie Chrystusa, były najgorszymi, Rahab i Rut. A tyle tych dobrych nie znalazło się w rodowodzie Chrystusa. Wskazuje to, że zdobyła wszechzawierający i wszechrozległy zysk wraz z pozycją i zdolnością do tego, by wprowadzić Chrystusa do rodu ludzkiego. Dlatego jest ona ważnym ogniwem w łańcuchu, zanoszącym Chrystusa do każdego zakątka ziemi. Cóż za zaszczyt. Punkt D. Ruth nie tylko stała się kluczowym przodkiem w rodowodzie w celu wydania Chrystusa na świat, lecz także przedłużyła linię ludzkości stworzonej przez Boga, żeby Chrystus mógł się wcielić. Jego wcielenie było kwestią Jego wyjścia z wieczności, wejścia w czas oraz wniesienia boskości w człowieczeństwo. Tak więc punkty C i D są bardzo podobne, ale jest tutaj mała różnica. To, co jest najważniejsze w punkcie C, jest bardziej po stronie duchowej, by przynieść Chrystusa jako nasienie Dawida człowiekowi. Punkt D dotyczy bardziej strony ludzkiej. Przedłużyła linię ludzkości stworzonej przez Boga, żeby Chrystus mógł się narodzić, wcielić. To jest najważniejsza sprawa w czwartym rozdziale Księgi Rut, a mianowicie to, że otrzymała ona nagrodę ze względu na to, co wybrała. My też otrzymujemy podobną nagrodę, gdy wybieramy Chrystusa i Kościół za cel naszego życia. Cel naszego życia. Dobrze. Może skończę na tym. Zostawimy Wam trochę więcej czasu, żebyście mogli się czymś podzielić. Z pewnością radowaliście się przemawianiem na tym szkoleniu. Prorokowanie było wspaniałe. Bracia nas poinstruują.